najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem.
Jak stworzyć szkołę przyszłości w Polsce? To tytuł dzisiejszego odcinka. Ważny tytuł. Większość polskich szkół działa według XIX-wiecznego pruskiego modelu edukacji, a to oznacza, że przygotowujemy dzieci na przyszłość metodami, które od dawna są przeszłością. Z drugiej strony, jak można stworzyć szkołę przyszłości, skoro nie wiemy, jak ta przyszłość będzie wyglądać? A nawet gdybyśmy to wiedzieli, no to co z tego? I tu się uruchamiają krytycy. Trudno nie ulec przekonaniu, że w Polsce to się po prostu nie uda, bo kolejne ministerialne ograniczenia wydają się tylko usztywniać edukację. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy można stworzyć dzisiaj w Polsce szkołę przyszłości, ale wiem, że przepisy dają przestrzeń, aby stworzyć szkołę na miarę współczesności. Można to zrobić, jeśli tylko uznamy, że jest to temat na tyle ważny, że warto o niego walczyć. Kto wie, może jest on po prostu najważniejszy. A jak to zrobić w praktyce? Jak w praktyce tworzyć szkoły przyszłości w Polsce dziś? O tym będzie dzisiejszy odcinek podcastu. Ja się nazywam Mikołaj Fox, to jest podcast Najważniejsze. Cieszę się, że możemy się spotkać ponownie na żywo, jak w każdy czwartek o 21:00. W ten sposób, dzięki temu, że jesteśmy na żywo, dzięki waszym komentarzom, tworzymy ten podcast wspólnie i to jest naprawdę najważniejsze. Zapis naszego spotkania możemy odsłuchać następnego dnia po premierze na Spotify, na innych platformach podcastowych. Do tego też zapraszam też do subskrypcji. A ten podcast jest częścią mojej pro-ojcowskiej, pro-rodzicielskiej działalności. Klikając na linki w opisie odcinka, możesz dowiedzieć się więcej o tym, co robię, szczególnie z myślą o ojcach, i możesz też wesprzeć rozwój tego podcastu. Jak stworzyć szkołę przyszłości w Polsce? Dzisiaj na ten temat porozmawiamy z gościem, którym jest, no właśnie, kim jest? Michał Kiersnowski, czy ksiądz doktor Michał Kiersnowski, Palotyn, dyrektor Liceum Leonium, Kolegium Leonium, Szkoły bez ocen w latach 2014-2023. No właśnie, jakby było najlepiej mówić, to się za chwilę tego dowiemy. Dobry wieczór, Michale, cieszę się, że zgodziłeś się na zaproszenie.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Pozdrawiam Ciebie, Mikołaju, i wszystkich naszych słuchaczy i widzów.
No właśnie, znamy się już kawałek czasu. Niech to będzie takie trochę osobiste spotkanie, bo poznaliśmy się zanim Ty zostałeś dyrektorem szkoły, zanim ja zaangażowałem się w jakieś działania edukacyjne. Kto wie, może zanim w ogóle myśleliśmy, że takie rzeczy będą się działy. I pomyślałem, że bardzo bym chciał, żebyś był gościem odcinka tego podcastu i nawet nie miałem takiego przekonania, że to musi się wydarzyć już, ale potem spojrzałem w kalendarz i zrozumiałem, że to się musi wydarzyć już. Ty w tej chwili nie jesteś już dyrektorem szkoły bez ocen, oddałeś batutę tej wspaniałej orkiestry z końcem sierpnia, jak sądzę, bo pewnie...
Tak, z końcem tak, roku szkolnego.
I teraz jesteś jeszcze przez chwilę w Polsce, jak długo nie wiadomo, ale raczej krótko, i za chwilę będziesz na Kubie. No to może zanim o edukacji, to dwa słowa o tym, jak, o co tu chodzi. Porzucasz szkołę, która stała się sławna, lecisz na Kubę. Opowiedz króciutko przynajmniej.
Czy to się da tak króciutko? W wielkim skrócie mogę powiedzieć tak, gdybym nie był księdzem, to byłbym jeszcze długo dyrektorem szkoły i realizowałbym pewnie jakieś kolejne wizje, pomysły i tak dalej. Ale ponieważ przede wszystkim jestem księdzem, no to nadszedł ten moment, żeby po 9 latach zakończyć ten etap szkolny i skupić się tylko na pracy kapłańskiej. No i jak to mówimy językiem takim kościelnym, no rozeznałem, że tą moją drogą jest droga misyjna, praca misyjna na Kubie. To tak w wielkim skrócie. No i dlatego to są właśnie ostatnie dni w Polsce, bo jestem teraz na etapie oczekiwania na zgodę na pracę ze strony władz kubańskich. Jak tylko tę zgodę otrzymam, być może jeszcze w tym miesiącu Najprawdopodobniej już polecę na Kubę pracować tam jako misjonarz. Chociaż tak kończąc na wątek kubański, ja sobie żartuję. Nigdy nie wiadomo, jaka przyszłość nas czeka. Obecnie na Kubie Kościół nie prowadzi żadnych innych dzieł poza działalnością taką typowo duszpasterską, no ale być może to się kiedyś zmieni i jak Bóg da, może założę też szkołę katolicką, szkołę przyszłości na Kubie.
Uśmiechasz się, jak to mówisz, to jest super. Wiem, że bardzo cię cieszy ta wyprawa. Ty też w ogóle lubisz podróżować i lubisz chyba też ten kierunek latynoski. No, wróciłeś przed chwilą ze swojej wyprawy rowerowej, ze swoich wakacji w Hiszpanii, więc rozumiem, że to jest twoja destynacja zdecydowanie.
No to tak jedno z drugim się łączy. Akurat w tym roku urlop spędzałem w Hiszpanii też po to, żeby językowo jeszcze gdzieś tam się doszkolić, usłuchać. A poza tym to jest piękny kraj do spędzenia urlopu we wrześniu.
Mówisz, że założysz szkołę katolicką na Kubie. Może, że jesteś na to otwarty, że nie wiadomo, co czas przyniesiemy. Rozmawiamy o tej rzeczywistości szkoły przyszłości czy współczesności w Polsce. No i bardzo się cieszę właśnie, że rozmawiamy, że w tym podcaście ty jesteś gościem tego podcastu, bo widzisz, szkoły katolickie no to nie kojarzą się tak z taką nowoczesnością za bardzo. One się może kojarzą, nie wiem, drodzy słuchacze, możecie sprostować, poprawić, dopowiedzieć. Mi się wydaje, że one się kojarzą z wysokim poziomem często, ale jednak nie kojarzą się z innowacyjnością. To znaczy, jeżeli jest jakaś ostoja tradycyjnych szkół i takiego modelu edukacji, no właśnie tego pruskiego, czyli siedzimy w ławkach równo pod linijkę, no i się uczymy właśnie w taki sposób, to jest właśnie szkoła katolicka. Ty byłeś dyrektorem szkoły bez ocen. Ona oczywiście nie stała się taką od początku, ale co myślisz o tym wizerunku szkoły katolickiej?
Nawet nie chodzi o skojarzenie, tylko takie są fakty. Pamiętam, kiedy przekształcaliśmy naszą szkołę z gimnazjum w liceum, to właśnie tak się reklamowaliśmy, że w gronie najlepszych szkół liceów w całej Polsce to jest bardzo wysoki odsetek szkół katolickich, taki nadreprezentatywny. Czyli w Polsce konkretnie jest tak, że szkoła katolicka to jest po prostu szkoła na wysokim poziomie, z dobrymi wynikami egzaminacyjnymi. Nie znam dokładnie sytuacji w innych krajach, ale tak mogę podejrzewać, że w innych krajach też tak jest. Gdzieś tam dochodzą do mnie słuchy, na przykład ze szkół, które my księża Palotyni prowadzimy w zachodniej Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, że to są zawsze szkoły właśnie na wysokim poziomie, takie szkoły elitarne, gdzie rodzice posyłają swoje dzieci właśnie z taką nadzieją, że w tej szkole będzie wysoki poziom, no i pewnie też jakieś takie jasne, ostre zasady i rygor. I ja przyznam, że te wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy w naszej szkole, one może właśnie robiły takie wrażenie, dlatego że to jest szkoła katolicka i o tych zmianach opowiadał ksiądz, co wzbudzało takie zainteresowanie, bo właśnie nie zgadzała się ta taka pierwsza wizja, takie pierwsze skojarzenie, że szkoła katolicka to szkoła taka bardzo konserwatywna, tradycyjna, zamknięta na zmiany, a tutaj nagle okazało się, że szkoła katolicka, która stała się prekursorem zmian i tak po kilku latach, bo już to jest teraz czwarty rok, kiedy pracujemy bez ocen, czy w Leonium w sierpcu nie ma tradycyjnych stopni. Kiedy zaczynaliśmy, to byliśmy być może jedyni albo jedni z pierwszych, a teraz już w wielu szkołach nie tylko tak o tym się mówi, ale tak się pracuje, z czego oczywiście bardzo się cieszę.
No to jak w ogóle do tego doszło? Bo zobacz, jeszcze to jest ciekawy jakiś moment, w którym ty mówisz, jeszcze reklamujecie się, jakby starajcie się spozycjonować. Pamiętam ten czas, kiedy Leonium przestało być gimnazjum, zaczęło być liceum, rozmawialiśmy wtedy i mówiłeś, że to trochę się obawiasz tej zmiany, no bo to się wiązało z pewnym niepokojem, prawda? Jaki będzie odbiór? To jest szkoła w Sierpcu, no to nie jest wielkie miasto, chyba młodzieży tam z roku na rok jest pewnie mniej, bo w mniejszych miejscowościach jest młodzieży mniej. Nie wiem, czy tak dobrze mówię, mniej więcej, jeśli chodzi o statystyki.
Takiego wyraźnego spadku nie ma, chociaż jak ja przebadałem demografię taką w takiej skali kilkudziesięciu lat, no to na przestrzeni 20 kilku lat liczba dzieci i młodzieży zmniejszyła się dokładnie o połowę.
No właśnie, więc infrastruktura szkolna jakoś tam przygotowana na większą ilość młodzieży, tej młodzieży jest coraz mniej, wy jesteście szkołą katolicką, może jeszcze te 4-5 lat temu nie było takiego też tąpnięcia, jeśli chodzi o odbiór instytucji kościelnych, no ale jednak nie wiadomo, jak to się wydarzy, co się wydarzy, wy jesteście czy szkoła Leonium, którą trochę reprezentujesz dzisiaj, a trochę już nie, to jest też szkoła publiczna, więc szkoła bezpłatna. No ale dobrze, wracam do mojego pytania. Co się wydarzyło, że jeszcze w momencie zmiany na liceum komunikujecie, jesteśmy szkołą z wysokim poziomem, bo jesteśmy szkołą katolicką, a chwilę później mówicie, nie, jesteśmy szkołą bez ocen. I to sprawia, że stajecie się chyba najpopularniejszą szkołą w regionie.
Powiedziałeś, że po chwili, ta chwila, to właśnie tak teraz możemy powiedzieć, że to trwało chwilę, chociaż to oczywiście był proces. Już z perspektywy tych kilku lat widzę, że udało nam się dostrzec właśnie to, o czym jest ten dzisiejszy odcinek podcastu. Czyli takie generalnie globalne zmiany w edukacji, w szkolnictwie, w podejściu do tego, czym jest szkoła, czym ma być szkoła, jaka jest rola szkoły, rola nauczycieli. Więc tak jak już było powiedziane, kiedy przekształcaliśmy się w gimnazjum, w liceum, mieliśmy wizję, chcemy stworzyć liceum katolickie na wysokim poziomie, które perfekcyjnie przygotuje do matury, gdzie będzie dużo zajęć dodatkowe lekcje, żeby nie trzeba było chodzić na korepetycje, czyli taka szkoła, gdzie będzie dużo nauki, wysoki poziom, no ale dzięki temu dobre przygotowanie na studia, dobre przygotowanie do matury, dobre przygotowanie na kolejny etap. Tylko że okazało się bardzo szybko, że to wcale nie zachęca kandydatów, nie zachęca do przyjścia nowych uczniów, tylko odstrasza.
Czyli wysoki poziom to jest coś, czego chcą rodzice i nauczyciele, ale niekoniecznie uczniowie.
Tak jest. I to nie dlatego, że to tak Sierp jest taki specyficzny i w każdym innym miejscu by to zadziałało. Ale chodzi o to, że już te kilka lat temu zaczęliśmy dostrzegać to, o czym dzisiaj wszyscy mówią, że młodzi ludzie pytają, no ale po co? Po co ja mam się tak męczyć, po co ja mam się tyle uczyć, w ogóle po co mi taki nie wiadomo jaki wynik na maturze, po co mi te studia, do czego mi one są potrzebne i tak dalej. No i dlatego takie właśnie reklamowanie szkoły, że my tutaj damy ci tyle nauki i tak będziesz pracować, że osiągniesz sukces, w przypadku młodych ludzi wcale nie zadziałało. No więc trzeba było szukać jakiegoś innego pomysłu w ogóle na szkołę, na wizję szkoły. To, o czym ja teraz mówię, to tak mówię w wielkim skrócie, to tak się nie działo szybko, to był proces długoletni. Natomiast ja wrócę cały czas do tego przekształcenia z gimnazjum. My się przekształcaliśmy z gimnazjum w liceum, zmienialiśmy też siedzibę i też dlatego widzę już tak z perspektywy tych kilku lat, że było nam łatwiej. To znaczy my byliśmy w trakcie bardzo głębokich zmian i dlatego to dostrzeżenie tych zmian w takich społecznych zmian w podejściu ludzi młodych do edukacji, pozwoliło się do tych zmian nam dostosować poprzez to, co wprowadziliśmy szkołę, i czym tam jeszcze pewnie będzie okazja opowiedzieć, bo szkoła bez ocen to jest ten tam, z tego najbardziej jesteśmy znani, ale to jest jeden z kilku elementów. Więc wracając do tego pytania, jak do tego doszło? Doszło do tego z powodu potrzeby dostosowania się do nowych warunków. Czyli dotychczasowa strategia promocyjno-reklamowa nie wyszła, taka z nastawieniem na wysoki poziom. Ona być może by się udała w dużym mieście, gdzie tej młodzieży nie jest kilkadziesiąt, tak jak w sierpcu, tylko kilka tysięcy, tak jak w dużych miastach w każdym roczniku, i z tych kilku tysięcy pewnie by się dało uzbierać dwie klasy, dwa oddziały takich ludzi zainteresowanych tym wysokim poziomem, ale w sierpcu to nie zadziałało. W związku z tym nowa koncepcja szkoły, którą ja tak w wielkim skrócie opisuję, że szkoła to jest miejsce, w którym wszyscy dobrze się czują, a nawet lepiej, w którym wszyscy dobrze się bawią, nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele, a efektem tego, że uczeń i wszyscy dobrze się w szkole czują i dobrze się w szkole bawią, jest wysoki poziom i dobre oceny, ale nie jako taki główny cel, na którym jesteśmy skupieni, wokół czego się wszystko koncentruje, ale jako pewien, może nie tyle uboczny, ale skutek, efekt tego, że kładziemy akcent na to, żeby szkoła była dobrym miejscem, dobrych relacji.
To jest podcast najważniejszy, o tym, jak nie przegapić tego, co jest naprawdę ważne, kiedy jest się rodzicem. I myślę sobie, że ten tytuł podcastu i ten tytuł dzisiejszego odcinka bardzo do siebie pasują, dlatego że właściwie jednym z najważniejszych wyborów, często przegapianym wyborem, muszę powiedzieć, że ja w swoim życiu odbyłem co najmniej kilka takich poważnych rozmów, które wiązały się z tym, że ktoś po prostu wybrał, jego zdaniem po latach, źle, wybrał źle szkołę, że te konsekwencje są bardzo poważne, bo, no bo pójść na niewłaściwe zajęcia dodatkowe, no to pochodzisz parę razy i sobie odejdziesz. Natomiast tutaj to jest trochę tak, jakby człowiek przez wiele lat jadł niewłaściwy pokarm, albo pił niewłaściwy napój, albo właśnie zasadzić drzewo w niewłaściwej glebie. Więc to są bardzo, bardzo poważne wybory i tutaj takim chyba największym właśnie wyzwaniem jest dobrze zrozumieć, co dla mnie rodzica, kiedy wybieram szkołę dla swojego dziecka albo kiedy wspieram dziecko w wyborze szkoły, jest to, co to właściwie znaczy. Ty tutaj mówiłeś o wysokim poziomie i trochę odpowiedziałeś nawet już na to pytanie, które chcę postawić, ale jednak postawię. Co to jest wysoki poziom? Bo tu są chyba dwa sposoby rozumienia wysokiego poziomu. To najpierw, gdybyś powiedział, co to jest wysoki poziom, jeśli mówisz o szkołach katolickich, które mają wysoki poziom, i wielu innych szkołach, to jak to jest rozumiane? Czy tu chodzi wyłącznie o średnią, czy coś jeszcze?
Akurat jeśli chodzi o szkoły i podstawowe, i licealne, no to ten poziom określany jest przez wyniki egzaminów zewnętrznych. To jest takie bardzo miarodajne i porównywalne. Można każdą szkołę z każdą porównać, bo wszyscy zdają ten sam egzamin. Więc tak najprościej, kiedy jest mowa o wysokim poziomie, to dotyczy to głównie wyników egzaminu, chociaż też ma to przełożenie na to, w jakim stylu odbywają się lekcje, jak jest sprawdzana wiedza, no bo same egzaminy, no to jest owoc pracy wielu lat, 8 lat podstawówki, albo powiedzmy tych ostatnich lat szkoły podstawowej i 4 lat liceum, czy w przypadku technikum 5 lat. Natomiast właśnie najważniejsze to słowo klucz. Ja się pochwalę, że jako dyrektor szkoły zasłynąłem z powtarzania takiego hasła, albo inaczej jeszcze, że dojrzałem w pewnym momencie do takiego stwierdzenia, że szkoła nie jest najważniejsza. Dla ucznia szkoła nie powinna być najważniejsza, dla rodziców szkoła nie powinna być najważniejsza. Są rzeczy o wiele ważniejsze w życiu. I to jest w ogóle dobry punkt wyjścia do rozmów o edukacji, do rozmów z rodzicami o szkole. To jest taki też dobry punkt do refleksji. Prosty przykład, jaki mi się narzuca. Kiedyś rozmawiałem z jedną znajomą, która ma dziecko, wtedy nawet chyba nie w ósmej klasie, jeszcze było tylko w jakiejś tam szóstej czy siódmej. No i powiedziała, że mieli jechać całą rodziną do babci na jakąś tam imprezę rodzinną, urodziny, imieniny. Babcia w innym mieście mieszka. I ostatecznie zdecydowali się, że tak nie pojadą, bo w weekend to dziecko z podstawówki musiało się uczyć. Miało tyle prac domowych, tyle sprawdzianów pozadawanych, że trzeba było zostać. I po jakimś czasie ta moja znajoma właśnie odkryła z przerażeniem, że zobacz, co się stało, że szkoła stała się najważniejsza w naszym życiu, ważniejsza niż więzy rodzinne, niż imieniny babci, bo wszystko wokół szkoły, sprawdzianów, stopni i tak dalej zaczęło się kręcić. I ona sama doszła do wniosku, że to błąd, że tak nie powinno być. I to jest taka rada dla rodziców. Ja nie mam dzieci, więc uwielbiam dawać rady rodzicom i małżonkom. Zróbcie wszystko, żeby szkoła nie była najważniejsza w waszym życiu, w waszym życiu rodzinnym, żeby wasze życie nie skupiało się tylko wokół szkoły, bo są w życiu sprawy ważniejsze. Swoją drogą, myślę, że też moje odejście ze szkoły, rezygnacja z funkcji dyrektora w momencie takim właśnie tego rozwoju szkoły, wielkiego zainteresowania naszą szkołą i tak dalej, jest dowodem. No, pokazałem na swoim przykładzie, że szkoła nie jest najważniejsza. Dla mnie bycie księdzem jest ważniejsze.
No dobra, to wróćmy do poziomu wysokiego. Egzaminy i różne inne rzeczy, a dzisiaj, bo chcę, żebyśmy przeszli płynnie do rozmowy o tym, jak stworzyć szkołę przyszłości w Polsce. Czyli dwa elementy. Jedna sprawa to jest przyszłość, jak wygląda szkoła przyszłości, a drugi element, czy to w ogóle da się zrobić w Polsce. Ciekawy element, bo podobno w Polsce nic się nie da, no, a właśnie się okazuje, że coś się da i pytanie dlaczego, no, ale to za chwilę, zostawmy to sobie. To gdybym dzisiaj cię zapytał o wysoki poziom, albo no bo wysoki poziom to pewnie się kojarzy jednak wysoki poziom wyników, ale gdybym cię zapytał, po czym poznać dobrą szkołę, jakimi cechami charakteryzuje się dobra szkoła, no i to od razu nam się przykłada, że to jest wysoki poziom, dobra? To tak to sobie nazwijmy. To twoim zdaniem dzisiaj z tej perspektywy też przeszedłeś drogę, no byłeś dyrektorem przez 9 lat. Wcześniej sam przeszedłeś typową edukację polską. Twój doktorat, który pisałeś...
Nauczycielem, tak.
Będąc też, no właśnie, byłeś nauczycielem. Doktorat, który pisałeś, ile pamiętam, też dotyczył edukacji, prawda?
Tak, o wychowaniu religijnym dziecka w rodzinie.
No więc właśnie. Chyba też studia takie zarządzania oświatą, wydaje mi się, że kończyłeś. Więc jakby dużo zainwestowałeś w to, żeby powiedzmy doskonale pływać w tym systemie. I przeszedłeś jakąś drogę, no to pod koniec tej drogi, czy na tym etapie tej drogi, na koniec tego etapu tej drogi, co to jest dobra szkoła?
Wrócę do tego, co już powiedziałem. Dla mnie teraz już po tych latach i po tej drodze i po tych kolejnych etapach, dobra szkoła to jest szkoła, której fundamentem są dobre relacje, w której uczeń, nauczyciele, pracownicy, dyrekcja dobrze się czują, ale dobrze się czują właśnie dlatego, że są w takich bardzo pozytywnych relacjach i w dobrych, wzajemnych więziach. Dlaczego to jest takie ważne? Nawet patrząc matematycznie, zwróćmy uwagę na to, ile czasu spędzają w szkole uczniowie, ale też pracownicy, którzy są, jaki to jest ważny wycinek życia, jakby sumować tak dobowo, ile godzin się poświęca na pracę, wypoczynek, sen, naukę i tak dalej, no to jednak spory wycinek tego czasu spędza się w szkole. I jeżeli szkoła jest miejscem, w którym człowiek się źle czuje, tak jest w złych relacjach, jakimś takim miejscem toksycznym, którego nie lubi, bo go niszczy, bo wysysa jakoś siły, no to to jest katastrofa. To jest jakaś właśnie prosta droga do katastrofy, do tego, żeby szkoła, nauka później się źle kojarzyło. Ja też często zachęcam, żeby popatrzeć na taką drogę, którą przychodzą dzieci w czasie swojego rozwoju. Małe dziecko takie, które jeszcze do szkoły nie chodzi, ono jest ciekawe świata, ono się chce uczyć, ono ciągle pyta. Ono jest, po prostu chłonie wiedzę jak gąbka. No i z barbarzyństwem jest taka szkoła, która stopniowo w dziecku zabija tę naturalną ciekawość, chęć nauki i tak dalej. Jak może zabijać? No właśnie, przez złe ocenianie, przez przepracowanie, przez złe relacje, które są w szkole i tak dalej, i tak dalej. Tutaj niestety może być wiele różnych działań, sytuacji, które sprawią, że zamiast dziecku rozwijać ciekawość i chęć poznania i nauki, no to szkoła zabija. I przy czym od razu zaznaczę, bo to też o tym już, Mikołaju, wspomniałeś, że to nie jest tak, że przepisy są złe, że nie wiem, ministerstwo coś nakazuje, rząd coś nakazuje i tak dalej, i tak dalej. No my w naszej szkole pokazaliśmy, że można inaczej i zgodnie z przepisami i władze oświatowe i nadzór powiedział, tak, to tak można i to tak trzeba. I na przykład, nie wiem, stawianie niezliczonej ilości stopni, wyciąganie na koniec średni, to jest niezgodne z prawem oświatowym i to trzeba zmienić, a nie to, co jest u nas, czyli zawsze uczeń może się do końca poprawić i na koniec liczy się to, co mu się udało, a nie to, czego mu się nie udało i czego nie umiał. Więc zwracając do pytania i podsumowując, dobra szkoła to szkoła, w której wszyscy dobrze się czują, bo są w dobrych relacjach, a przy okazji może to dać przyrost wiedzy i umiejętności.
Czy ty byś się podpisał pod, przyznam, takim moim stwierdzeniem, a może byś inaczej powiedział albo zakwestionował, też jestem bardzo otwarty i ciekaw, co powiesz. Ja mam takie zdanie, które lubię używać w różnych rozmowach o edukacji, bo sam takie rozmowy też czasem prowadzę, rozmawiając z osobami, które chcą szkoły zakładać i trochę je wspierając. I mówię im tak, że można mieć najbardziej pruską i skostniałą szkołę, jeśli chodzi o system. Tak, może być dużo dzwonków, dużo nawet, nie wiem, kontroli, sprawdzianów. Ale jeśli tam są nauczyciele, którzy chcą nawiązać relacje z uczniem, którzy chcą zobaczyć tego ucznia i z jego rzeczywistością i chcą po prostu, no właśnie, chcą uczyć, to będzie dobra szkoła, a jeżeli będzie szkoła najbardziej innowacyjna, jeśli chodzi o jakiś właśnie system, wszystko będzie trochę na odwrót, będą zjeżdżalnie i żadnych ocen i innych rzeczy, ale będzie nauczyciel, który, czy będą nauczyciele, którzy nie będą zainteresowani uczniem i relacją z uczniem, tylko i wyłącznie sobą i wypełnianiem jakichś tam tabelek, czy jakiejś realizacji swoich własnych pomysłów nieskorelowanych z potrzebami ucznia, to będzie zła szkoła. I że tak naprawdę to w szkole najważniejsza jest po prostu relacja, że dobra edukacja to jest dobra relacja, a system to idzie dopiero w drugiej kolejności jako pewne wsparcie. Co ty o tym sądzisz?
Dokładnie tak jest i oczywiście system może pomagać, może utrudniać. Ja często powtarzam, że wiele zmian, które wprowadziliśmy w naszej szkole, na przykład jeśli chodzi o ocenianie, może prowadzić każdy nauczyciel na swoim przedmiocie i to będzie zgodne z przepisami oświatowymi. Na przykład właśnie to, że uczeń może każdą ocenę poprawić i liczy się później ta ocena poprawiona, ta lepsza, a nie wyciąganie średniej. I to może każdy nauczyciel zrobić, a jeżeli statut mu tego zabrania, bo w statucie jest napisane, że nie wiem, można tylko poprawiać oceny niedostateczne ze sprawdzianów i tylko raz i tak dalej, to jest niezgodne z prawem oświatowym, niezgodne z rozporządzeniem o ocenianiu i tak dalej. I zawsze tutaj nauczyciel może gdzieś tam próbować dojść swoich racji. Ale tak jak powiedziałeś, no właśnie ta relacja jest tutaj punktem wyjścia i jest istotą i nawet w szkole, która z pozoru by się wydawała, że jest przeregulowana, że jest za dużo biurokracji i jakichś tam ograniczeń, można też stworzyć dobre relacje i uczeń może się dobrze czuć i się może wspaniale rozwijać, a nauczyciel będzie takim nauczycielem z pasją, z powołania, jak to się mówi.
Powiedziałeś już trochę o tym, na co prawo pozwala, albo właściwie co tak naprawdę prawo nakazuje. Może do tych przepisów prawa jeszcze później wrócimy. Teraz chciałbym dać nam krótkie wytchnienie na łyk wody i za chwilę porozmawiać o tym, co to właściwie jest szkoła przyszłości, jak ją rozumieć, czy tylko jesteśmy w stanie tworzyć szkołę współczesności na miarę tego, co jest dzisiaj, czy rzeczywiście możemy tworzyć szkołę przyszłości, czy szkołę na przyszłość. O tym za chwilkę.
Najważniejsze.
Dzisiaj w podcaście Najważniejsze rozmawiamy o tym, jak stworzyć szkołę przyszłości w Polsce. Kto wie, może to słowo, to stwierdzenie w Polsce, to umiejscowienie jest teraz szczególnie ważne w kontekście wyborów, które się zmieniają. Niektórzy mówią, że właśnie przyjdą wybory, może zmieni się władza, to może wszystko zmieni się w tej szkole, bo ta szkoła jest taka zła i powinna być taka dobra. To pełna zgoda, nie jest zbyt dobra i powinna być lepsza, ale mamy poważne wątpliwości, czy zrobią to politycy, czy tu nie trzeba jednak popracować gdzie indziej. A tym miejscem gdzie indziej to jest po prostu nasza mentalność i to, jak my myślimy o szkole, to czego oczekują rodzice, do czego są przyzwyczajeni nauczyciele, to często rodzice oczekują prac domowych, sprawdzianów, dużej ilości ocen, bo to im daje poczucie jakiejś kontroli, że oni wiedzą, że dziecko właśnie, że jest dobrze albo że jest źle, no nieważne za bardzo jak, w szczegółach, ale że jakoś tam lepiej albo jakoś tam gorzej. No właśnie, co to ma wspólnego ze szkołą przyszłości? Czy jakby każdy z nas, rodziców XXI wieku, zamknął oczy, pomyślał o szkole, do jakiej on sam chodził i pewnie dlatego chce szkoły dla swojego dziecka, takiej, do jakiej sam chodził, bo taką szkołę rozumie, to gdyby miał powiedzieć, a jaka będzie szkoła przyszłości? Dzieci w szkołach od dawnych lat rysują takie obrazki, prawda? Jak będzie wyglądało miasto przyszłości? No i tam latają pewnie jakieś statki kosmiczne, wszystko się gdzieś wyświetla i jest mnóstwo elektroniki. No właśnie, to może z tym pytaniem się najpierw zmierzmy. Twoim zdaniem, Michale, przypomnę, Michał Kiersnowski, ksiądz, do niedawna dyrektor szkoły Leonium, szkoły bez ocen w Sierpcu, Palotyn, jest gościem dzisiejszego odcinka podcastu. Ty, Michale, uważasz, że jak będzie wyglądała szkoła przyszłości? I tak zaryzykuję, za 10, 20 i 30 lat. O, jest wyzwanie? Opowiadaj.
Zacznę od tych 30 lat. Myślę, że za 30 lat będziemy świadkami czegoś, co ja tak nazywam, chociaż chyba tam sam tego nie wymyśliłem, gdzieś to tam znalazłem. Edukacja rozproszona, czyli edukacja w znaczeniu zdobywania wiedzy, umiejętności, będzie oddzielona od szkoły, a szkoła będzie bardziej pełniła funkcję przechowywania dzieci na czas pracy rodziców, ewentualnie w przypadku starszych no, jakiegoś tego miejsca spotkań towarzyskich, podtrzymywania kontaktu.
Przechowywanie to brzmi strasznie. Czyli do szufladki i zahibernować.
No, tak mówiąc takim brutalnym językiem. Natomiast edukacja będzie się odbywała trochę niezależnie od szkoły. Tutaj duży wpływ na to będzie miał rozwój sztucznej inteligencji. Już teraz są takie projekty jak wirtualny nauczyciel, który zastępuje żywego nauczyciela i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą, ja się przyznam, że taki proces już zauważałem w ostatnich latach u naszych maturzystów. Ja się z nich śmiałem, że szkoła im nie przeszkadzała w nauce, że oni niejako przygotowywali się do matury, szczególnie właśnie w czwartej klasie, trochę jakby obok szkoły, niezależnie od szkoły. O wiele mniej już do szkoły chodzi. Swoją drogą wprowadziliśmy taki czterodniowy tydzień pracy, czyli przez 4 dni do czwartku zajęcia obowiązkowe, w piątek nieobowiązkowe. Kto chciał, to przychodził. Część przychodziła, część nie przychodziła.
Wyprzedziliście wiele korporacji, które zamiast wprowadzać...
Tak jest, tak się
znaczy, które niektóre wprowadzają czterodniowy tydzień pracy, prawda? Mhm.
Tak, my to wprowadziliśmy, dokładając do tego też, że u nas nie ma tradycyjnych prac domowych. No, matura wypadła rewelacyjnie. Okazało się, że uczniowie, którzy korzystając z pomocy nauczyciela, ale niekoniecznie chodzą na wszystkie lekcje, świetnie się przygotowali do matury, przeżywali. Niektórzy no, jako takie bardzo stresujące, szczególnie egzaminy ustne. Co mnie akurat troszkę zaskoczyło, że oni tak się bali tych ustnych. No, ja to już teraz widzę. I za 30 lat przewiduję, że rzeczywiście tak to będzie. A po w takiej bliższej przyszłości, 20, za 20, za 10 lat. Więc tak, muszę też przyznać, że w ostatnich latach generalnie w Polsce szkoły zrobiły taki duży skok cywilizacyjny. Ja miałem okazję przez program Erasmus być w kilku krajach europejskich i w Turcji i obserwować, jak wyglądają tam szkoły ponadpodstawowe. I zdecydowanie, jeśli chodzi o wyposażenie klas opracowni, to Polska jest teraz w czołówce. To w ogóle nie mamy się czego wstydzić i tak jest w całym kraju przez różne
W jakich
programy.
krajach byłeś? W jakich krajach byłeś? Bo powiedziałeś w krajach Unii Europejskiej i w Turcji. A jakie to są kraje Unii Europejskiej? W Hiszpanii chyba byłeś, tak?
Słowacja, Grecja, Włochy, Hiszpania i Turcja.
No dobrze, ale wiesz, to już ustaliliśmy, że nie jest najważniejsze wyposażenie. Znaczy ono jest bardzo ważne. Dobrze, by ono było. To świetnie, wiadomo, że ono jest.
Ja o tym mówię w kontekście tego, jak będzie wyglądała szkoła za 10 lat. Czyli jakby my teraz robiliśmy taki duży skok. I myślę, że w najbliższych 10 latach aż tak dużo się nie zmieni. Natomiast przewiduję, że za 10 lat w wielu szkołach, a za 20 we wszystkich szkołach będzie trochę tak, jak teraz jest w Leoniu. Czyli zmieni się system oceniania. Uczniowie nie będą tak przeładowani nauką, będzie mniej prac domowych i więcej się będzie mówiło, a może się też i będzie więcej wdrażało tego, że szkoła musi być miejscem, albo inaczej edukacja musi być oparta przede wszystkim na dobrych relacjach. Poza tym tak w Polsce no to jeszcze przewiduję, że zmieni się praca nauczyciela, czyli nauczycieli będzie mniej, ale będą więcej godzin spędzać przy tablicy i mam nadzieję, że będą więcej zarabiać przez to, że będzie ich w skali kraju mniej. Więc tak jeszcze raz podsumowując, mam nadzieję, że szkoła przyszłości w Polsce, szkoły w przyszłości w Polsce będą podobne do naszej szkoły Leonium w sierpcu.
No dobrze, ale powiedziałeś tablica. No i teraz pytanie się pojawia, czy szkoła przyszłości to jest właściwie to samo, co mamy teraz, tylko tam są jakieś drobne poprawki. Pamiętam, kiedyś brałem udział w takim panelu dyskusyjnym na temat edukacji, no i tam właśnie uczestnicy bardzo dyskutowali o tym, że te dzwonki to są jednak za głośne i że można byłoby je trochę ściszyć albo nawet pomyśleć o ich wyłączeniu. To był ten etap, kiedy ja byłem na dużej fali rozmów na ten temat, bo tworzyliśmy wtedy naszą inicjatywę edukacyjną, naszą szkołę niepubliczną, mikroszkołę Włochy, która potem też stała się jakąś inspiracją dla innych podobnych szkół. No i tam programowo nie ma dzwonków i trochę nie mogłem się w tej rozmowie odnaleźć, bo miałem wrażenie, że ktoś tutaj próbuje pacykować, prawda, no nie chcę powiedzieć, że trupa, ale no jakąś karadną postać, zamiast po prostu powiedzieć, zbudujmy to od nowa. To jakby ktoś właśnie, są te takie sławne, prawda, budynki Gargamelki, że ktoś coś ciągle tam dobudowywał, tu coś trochę wymienił i to summa summarum, no najlepiej może byłoby to zburzyć i od nowa wybudować, albo może nie zburzyć, ale obok wybudować już nowe, a tego nie naprawiać. No to właśnie, to jak to będzie? Czy to będzie tak, bo XIX-wieczna szkoła, trochę długa moja wypowiedź, no ale trudno, mam nadzieję, że przeżyjecie, drodzy słuchacze. XIX-wieczna szkoła była jednak jakoś tam skrojona na miarę potrzeb. Oczywiście ona już wtedy była też, spotykała się z krytyką, ale tak, miała kształcić żołnierzy i urzędników, którzy mieli wiedzieć, kiedy wstawać, kiedy siadać, kiedy jeść, tak? Sam wygląd szkoły dość przypomina fabrykę z XIX wieku, nie bez powodu. Tak, jest dzwonek, jest przerwa, no musimy działać w sposób powtarzalny i skuteczny, bo jak ktoś źle zadziała, to mu może obciąć rękę albo inna katastrofa może się stać, jeśli nie będzie tego posłuszeństwa. Dzisiaj wiemy, że ważne są inne rzeczy. Bardzo ważna jest chociażby współpraca i komunikacja, no i pewnie jeszcze parę innych kompetencji przyszłości można byłoby wymienić. Więc pytanie, czy bo powiedziałeś o tablicy, prawda? Czy ta szkoła przyszłości to jednak twoim zdaniem, bo są chyba takie dwie wizje, nie? Że no tak, to będzie w sumie to samo, nadal będzie tablica, nadal będą ławki, a inni mówią, nie, teraz będziemy zakładać jakieś hełmy, sztuczna inteligencja, nie wiem, zbada nasz mózg i podpowie nam, czego mamy się nauczyć, albo po prostu wgra nam odpowiednie oprogramowanie. Jak to czujesz?
Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądało konkretnie życie w szkole, to ja mam nadzieję, że będzie bardzo różne od tego systemu przedmiotowo-lekcyjno-klasowego, jaki jest teraz. Chociaż mam obawy, czy nie wiem, 10 lat, raczej wątpię, czy w 10 lat to się uda. Może 20 gdzieś tam. A 30, no to już rzeczywiście są spore szanse, że może to się uda. Można by zacząć po prostu od stawiania prostych pytań. Dlaczego w klasie muszą być dzieci z jednego albo z dwóch roczników, skoro psychologia rozwojowa mówi jasno, że każdy się człowiek rozwija inaczej i każde dziecko się rozwija inaczej. Dlaczego musi być ten sztywny podział na przedmioty, skoro w świecie no, nie ma czegoś takiego jak jasne rozdzielenie biologii od chemii, fizyki, geografii i tak dalej. No wszystko jest razem. Jak ja jadę na wyprawę rowerową i podziwiam krajobraz, to podziwiam i biologię wspaniałą, i geografię, i historię, i fizykę, i astronomię i tak dalej. No wszystko jest razem, to czemu tego szkoła ma uczyć osobno? Jaka będzie rola nauczyciela, skoro nauczyciel już nie jest tym, kim był dawniej, czyli jedynym oświeconym, który miał wiedzę. Gdzie nawet w szkole podstawowej dzieciaki potrafią mieć o wiele większą wiedzę od swoich nauczycieli, właśnie dlatego, że mają jakąś naturalną ciekawość, którą zaspokajają. I tak dalej, i tak dalej. Więc takich pytań można mnożyć i one mogą być takim punktem wyjścia do tej odpowiedzi, jak będzie wyglądała szkoła przyszłości. Ja to nie chcę też wychodzić na jakiegoś rewolucjonistę, który wszystko teraz chce zburzyć i w ogóle stwierdzić, że wszystko jest złe i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o to, że świat się zmienia i szkoła też się musi zmieniać. takim dobrym kierunku. Oczywiście to nie jest tak, że szkoła będzie kiedyś niepotrzebna. Ona jest potrzebna i będzie potrzebna, tylko pytanie, jak ta szkoła będzie ma najlepiej spełniać swoje zadania, a tym zadaniem szkoły jest po prostu jak najlepszy, taki najbardziej harmonijny rozwój dziecka, młodego człowieka. Więc
To ciekawe właśnie, co jest zadaniem szkoły?
Tak,
rozwój, harmonijny rozwój człowieka, czyli niekoniecznie przekazywanie wiedzy.
Oczywiście, no tak jak powiedziałem, ja jestem tego pewien, że za kilkadziesiąt lat będzie właśnie ta edukacja troszkę obok szkoły.
Czyli szkoła będzie czymś w rodzaju bardziej tak, jak jest, nie wiem, harcerstwo, które ma rozwijać właśnie, nie wiem, współpracę, odpowiedzialność i tak dalej, tak? Trochę mniej więcej ogólnie mówiąc, prawda? Czy inne grupy rówieśnicze, bo są inne też, nie tylko, prawda? Kluby sportowe, niektóre są bardzo fajne, które stawiają nie tylko na właśnie na rozwój fizyczny, prawda? Czyli szeroko rozwój, a dodatkowo edukacja, która sama się w gruncie rzeczy zrobi. Znaczy o nią łatwiej jest się nauczyć jakiejś wiedzy takiej powtarzalnej, niż wypracować w sobie jakieś postawy na przykład.
Którą drogą już teraz można zauważyć konkretnie w edukacji takie działania, no bo bardzo popularna jest edukacja domowa, czyli spełnianie obowiązku nauki poza szkołą, gdzie uczeń jest przypisany do jakiejś szkoły i zdaje tam egzaminy klasyfikacyjne, ale uczy się w domu, czy uczą rodzice, jeśli chodzi o młodsze dzieci, albo sam się uczy, jeśli chodzi o starszych, więc to już się dzieje. Oczywiście w skali całego kraju to jest jakiś bardzo mały odsetek, ale
to już się... Nie jest. Czytałeś, jakie są teraz statystyki? 50 tysięcy uczniów jest w tej chwili w edukacji domowej. Znaczy, ja rozumiem, że to nadal jest niewiele, ale to jest już coraz więcej. Ten wzrost jest niewyobrażalny. Więc to jest chyba tak, że my po prostu przeczuwamy, że trzeba szukać czegoś nowego. Ja myślałem, że... Przepraszam, dopowiedz.
Dokładnie, to chciałem powiedzieć.
Wiesz co, ja myślałem, że trochę wypuszczę cię na rozmowę o elektronice. No bo ty jesteś też takim człowiekiem, tak jak cię znam, który lubi nowinki. Natomiast teraz całkiem niedawno taka wiadomość się pojawiła, że w Norwegii zrezygnowano z dużej dawki elektroniki, którą wprowadzono do szkół, no bo to tylko okazało się, że jest tylko gorzej. Czytałem taką wypowiedź też profesora Zybertowicza, który mówił o badaniach i o ogłupieniu społeczeństwa przez właśnie elektronikę. Kilka lat temu dość modne były takie artykuły, było ich kilka przynajmniej, które krążyły w sieci i były podawane, o tym, że w Dolinie Krzemowej dzieci, tych, którzy tworzą nowe narzędzia cyfrowe, to chodzą do szkół, gdzie tego aspektu cyfrowego nie ma. No i teraz ja bym nie chciał powiedzieć, nie uczmy dzieci programowania, bo programować, zresztą jest taki program, kodowanie na dywanie, prawda? Programować można się uczyć bez komputera, natomiast jest chyba trochę tak, że ta szkoła przyszłości się wydaje czasem taką szkołą naszpikowaną elektroniką i teraz zastanawiam się, czy to idzie trochę równolegle z tym pomysłem, o którym ty mówisz, to znaczy, że szkoła bardziej będzie spełniać funkcję, czy już stopniowo tak się dzieje, że ona coraz bardziej spełnia funkcję bardziej wychowawcze czy rozwojowe niż stricte edukacyjne, czy to idzie obok siebie, czy jednak są takie miejsca, gdzie to zachłyśnięcie technologią jest ogromne, a to nie do końca wspiera ten całościowy, zrównoważony rozwój osobowości. Jak to widzisz? Elektronika i rozwój osobowości.
Tak, więc ja wrócę do tego, co już powiedziałem, że w ostatnich latach w Polsce w szkołach nastąpił taki przełom, taki no bardzo duży krok w tym postępie elektronicznym, ale na razie wystarczy. Na razie nauczmy się bawić tym, co jest i Na pewno nowoczesna szkoła to nie znaczy szkoła z gadżetami, super wyposażona i tak dalej. Ta nowoczesność, ona idzie o wiele głębiej, o wiele dalej, o wiele bardziej w głąb człowieczeństwa, relacji i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to też nie chodzi o to, żeby teraz zupełnie się od tego odcinać. Pewnie chodzi o znalezienie takiego dobrego balansu, tego złotego środka, żeby tej elektroniki nie było za dużo, że to wcale nie chodzi o to w edukacji, żeby ona zastąpiła człowieka, ale to też nie chodzi o to, żeby na siłę rezygnować, odrywać, wyrywać i tak dalej, tylko żeby gdzieś tam ten dobry balans znaleźć. No, w ogóle to jest temat na osobny podcast i do osobnej dyskusji, bo tutaj jeszcze są kwestie takie medyczne, fizjologiczne, to w zależności też od wieku, powinien być określony czas przed ekranem, przed ekranami, ze smartfonem w ręku i tak dalej, i tak dalej. I tutaj naukowcy biją na alarm, że jeżeli dziecko zbyt wcześnie już ma ten kontakt i za dużo korzysta z tej elektroniki, to bardzo negatywnie wpływa na rozwój. I być może tych głosów takich krytycznych będzie coraz więcej i one też wpłyną. To troszkę podobnie jak, nie wiem, z odżywianiem, że wprowadzono jasne restrykcje, że tego nie wolno w szkołach sprzedawać, że to jest zabronione, to jest zakazane, takie musi być menu i tak dalej, no bo naukowo jest udowodnione, że to ma negatywny wpływ na zdrowie i podejrzewam, że tak samo będzie z gadżetami, z elektroniką, z tym czasem spędzonym przed ekranem. Tak, ale nie za dużo, bo co za dużo, to akurat niezdrowo.
Wspomniało mi się takie powiedzenie dotyczące pieniędzy, że pieniądze są bardzo dobrym sługą, ale są bardzo złym panem. I jakoś mi się to tak przetrawestowało na technologię, że technologia jest bardzo dobrym sługą, ale myślę, że może być bardzo złym panem i to chyba doświadcza każdy z nas, kto no, za dużo spędza czasu w sieciach społecznościowych czy po prostu z telefonem w ręku i to niekoniecznie tak naprawdę wpływa na nasz dobrostan. No dobrze, to zamykając tutaj i stawiając kropkę.
Jeszcze tylko, jeszcze tylko dodam, że no tutaj czas pandemii, lockdownu, nauki zdalnej i tak dalej, też był taką, możemy powiedzieć, pewną nauczką, czyli pokazał, jak to negatywnie wpłynęło na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży. Są już prowadzone badania, na razie czytałem o badaniach w Stanach Zjednoczonych, jak ten czas zamknięcia i małe ilości bodźców wpłynął negatywnie na rozwój. Dzieci, które w tym czasie się rodziły, czy były w wieku niemowlęcym i takim wczesnodziecinnym. Więc to jest taka przestroga na przyszłość. Aczkolwiek badania badaniami, sugestie naukowców, lekarzy jedno, a wygoda rodziców to drugie. Jak powiedziałem, uwielbiam pouczać rodziców i dawać dobre rady. No ale jestem świadomy tego, że no, to jest bardzo wygodne. Gdzieś tam dziecko małe ma ludzi, płacze, dać mu smartfona, niech się bawi i mam spokój.
No tak, tylko ta droga z nas kurty nie zawsze jest dobrą drogą. Mamy jeszcze trochę czasu na naszą rozmowę, ale już nie bardzo dużo. I chciałbym, żebyśmy do tego ostatniego słowa tytułu dzisiejszego odcinka, jak stworzyć szkołę przyszłości w Polsce, wrócili. No, w pewnym sensie trochę można pozbierać, bo to takie okruszki tutaj, albo takie ziarna, jak siewca idzie i tam rozrzuca, albo dziecko je ciastko i rozrzuca po drodze, to już tego dzisiaj było trochę. Mówiłeś o różnych przepisach i o tym, że tak naprawdę to, co my możemy zrobić w Polsce, to jest bardzo dużo, a to, co robimy przeważnie w takiej szkole, którą największa część z nas zna, to jest w ogóle niezgodne z tymi przepisami. No to Może ja dopowiem jedną rzecz i jeszcze chciałbym, żebyś to uzupełnił. Często słyszę takie sformułowanie, że właśnie uciekliśmy z systemu edukacji, bo jesteśmy w edukacji domowej. Warto wtedy powiedzieć, że no nie uciekliście, tylko właśnie jesteście w tym systemie, który daje taką możliwość i to jest też dość wyjątkowe w polskim systemie edukacji, bo nie jest to wcale takie oczywiste w krajach europejskich, że właściwie rodzice sami decydują, jak ten czas będzie spędzony, czy to będzie się odbywało właśnie w domu, czy teraz popularne są grupy edukacyjne, które trochę de facto działają jak szkoły, a po prostu uczniowie zdają egzamin z danego przedmiotu. Także to na to pozwala właśnie system. No ale to się dzieje, powiedzmy, ten system, a trochę obok, tak? Niech tak będzie, prawda? Czyli edukacja domowa. W systemie, ale trochę wybierając swoją drogę. A gdybyśmy popatrzyli na szkołę i na przepisy, czy... No teraz możesz mówić, co chcesz, bo wyjeżdżasz na Kubę, ale czy ten ostatni czas, który... Od wielu nauczycieli to można było usłyszeć, że ministerstwo właśnie usztywnia, zaciska i tak dalej. Czy w jakiś istotny sposób to wszystko, co się działo ostatnio, zmieniło polską szkołę, twoim zdaniem? I na co tak naprawdę można sobie w polskiej szkole pozwolić? Oddaję ci głos.
Moim zdaniem te ostatni czas i ostatnie lata to, jeśli chodzi o przepisy, szczególnie dotyczące oceniania, funkcjonowania szkoły i tak dalej, to jakoś bardzo nie zmieniły. Ja robiłem studia zarządzania oświatą w roku 2010, dawno, dawno temu. I, no i już wtedy obowiązywały te przepisy dotyczące oceniania, które są teraz. Oczywiście tam w międzyczasie były jakieś zmiany, modyfikacje, takie drobne, ale taka zasada, że nauczyciel musi wystawić, złe słowo, ustalić tylko jedną ocenę przez cały rok, czyli ocenę, która jest potem na świadectwie, no to nie jest coś nowego. To jest coś, co od kilkunastu lat jest w prawie oświatowym i my to wprowadziliśmy w naszej szkole w Leonium. Dla wielu jest to szokiem, ale można było już wiele lat temu zrobić, chociaż pewnie...
Czyli po co wystawać wiele ocen, skoro można tylko jedną i po co męczyć ucznia tymi wieloma, tak?
Tak, dokładnie tak jest. Albo właśnie temat oceniania kształcującego, to nie jest sprawa ostatnich kilku lat, tylko ja o tym słyszę od kilkunastu, to myślę, że spokojnie. I jak takie pytanie pada, co miało wpływ na to, że zrezygnowaliście z ocen, to ja odpowiadam bardzo jasno. Lektura przepisów. Jak przeczytałem rozporządzenie o ocenianiu i przeczytałem, na czym polega ocenianie bieżące w szkole, no to stwierdziłem, że ten system stawiania jedynek, dwójek, trójek, szóstek, wyciągania średnich i tak dalej, no to on jest właśnie niezgodny z przepisami. A zgodne z przepisami jest to, że nauczyciel podaje na początku roku wymagania, a na koniec roku z tych wymagań rozlicza i uczeń ma cały rok, żeby zdobywać wiedzę, żeby się poprawiać i liczy się ten wynik końcowy, a nie jakaś tam średnia czy ograniczanie, że nie możesz się już więcej poprawić i tak dalej. Więc to nie jest kwestia przepisów, ograniczeń ministerialnych i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, w bardzo wielu szkołach jest tak, że czy przepisy wewnątrzszkolne, czy zwyczaje są po prostu niezgodne z przepisami, o czym czasami nie wiedzą nawet nauczyciele, nie wiedzą rodzice, nie wiedzą uczniowie. Myślą, że tak musi być, bo oni tak mieli w szkole rodzice. Znaczy się, bo tak zawsze było, właśnie nie. Więc w Polsce to nie jest kwestia systemu, to nie jest kwestia ministra tego czy owego, ministerstwa, tylko chodzi o to, żeby przeczytać przepisy i zacząć je stosować.
No właśnie. Zmienić naszą własną mentalność.
Dokładnie tak. To oczywiście nie jest łatwe, bo kiedy my zrezygnowaliśmy z tradycyjnych ocen, najwięcej zastrzeżeń mieli rodzice, Najmniej zastrzeżeń mieli chyba uczniowie, mówili, że to nie jest przeciw uczniom, tylko to jest takie dla ich dobra. Ale ja się wcale nie dziwię rodzicom, no bo skoro sami byli przez tyle lat oceniani w szkole, a później dzieci, czy dziecko, czy dzieci były tak oceniane, no to już są tak przesiąknięci tym systemem, że ciężko im jest pomyśleć, że może być inaczej, jak mi kiedyś mówił jeden ojciec, jak konsultowaliśmy się, że te zmiany, zanim je wprowadziliśmy, a tam ksiądz wymyśla, teraz jest wszystko jasne, trójka to trójka, czwórka to czwórka, piątka to piątka, a wy tam coś chcecie kombinować. No właśnie chodzi o to, że coś, co, z czym człowiek jest zanurzony przez całe swoje życie, jest dla niego jasne i proste, a boi się tego, co jest nieznane.
Wiesz co, uświadomiłem sobie, że my tak naprawdę nie powiedzieliśmy o tym, jak wygląda ten system szkoły bez ocen, na czym to tak naprawdę polega. Problem polega na tym, że długo by o tym mówić. Ale gdybyś miał zreferować, nie wiem, dosłownie w kilku punktach, na czym tak naprawdę polega istotna zmiana, którą przeszła wasza szkoła, i bo ty mówisz, szkoły przyszłości będą wyglądały tak jak nasza szkoła, jak Leonium w Sierpcu. No, to co tak naprawdę masz na myśli, które są te zmiany najistotniejsze? Mówiłeś, że nie ma właśnie ocen. No ale uczeń ma informację zwrotną, ile procent materiału opanował, ile nie. Rozumiem, że może poprawiać w nieskończoność, nigdy nie może dostać mniej niż już raz dostał, bo znaczy, że to już, znaczy nikt zaliczył niż zgłosił, że to już umie. Czyli jakby nie ma wymazywania z tej pamięci. Co jeszcze, albo co należy tu dopowiedzieć?
Nie ma ocen, ale jest ocenianie. Jest ocenianie, które jest informacją. Nauczyciel informuje ucznia, ile już umiesz, czego jeszcze nie umiesz, co zrobić, żeby się nauczyć. Ale odpowiedzialność za naukę jest przeniesiona na ucznia. To uczeń decyduje, ile chce wiedzieć, kiedy chce to zaliczyć, każdy jakoś tam w swoim tempie, bo zawsze ma szansę, żeby poprawić. A na koniec roku jest obowiązkowa rozmowa nauczyciela z uczniem i razem z elementem samooceny ustalają nauczyciel i uczeń, uczeń z nauczycielem, tę ocenę, która jest potem napisana na świadectwie, ale też z takim podejściem, że to, co będzie na świadectwie, to jest najmniej ważne, czy tam będzie napisane dobry, czy bardzo dobry, czy dostateczny. O wiele ważniejsze jest to, że to uczeń w pewnym sensie steruje tym swoim procesem edukacyjnym. To uczeń decyduje, czy on, jemu wystarczy wiedza na 50%, czy chce zdobyć 100%, bo to jest biologia, on chce być lekarzem i chce jak najlepiej się przygotować do matury, a na przykład już go mniej interesuje geografia, więc wystarczy mniej. Szkoła bez ocen to jest tylko pewne takie hasło, natomiast tu zmiany są o wiele głębsze. Chodzi właśnie o przeniesienie całej odpowiedzialności za ten proces uczenia się na ucznia. To jest droga ucznia i on w dużym stopniu decyduje o tym, jak ta droga wygląda, a nauczyciel jest tym, który go prowadzi, który pomaga, który podpowiada, który ocenia też właśnie te postępy, ale na zasadzie przekazywania informacji. Nauczyciel taką pełni rolę, tak jak, nie wiem, termometr informuje, ile jest stopni Celsjusza, a waga informuje, jaka jest masa ciała.
Zostawiasz szkołę na fali wznoszącej. Jest to szkoła, która dziś bardzo wiele innych szkół inspiruje. Gdybyś jeszcze zdanie na ten temat powiedział, bo szukamy pomysłu, tak, na tworzenie nowych szkół, szkół przyszłości. Jak to jest z zainteresowaniem wami? No bo brałeś udział też i w różnych konferencjach. U was były spotkania, wiele różnych dyrektorów, nauczycieli was odwiedzało. Jak to odbierasz? Czy to właśnie dużo, mało? Czy jesteś w stanie jakieś liczby podać? Które szkoły są najbardziej zaciekawione tym podejściem? Ciekaw jestem, jak to wygląda.
Tak bardzo konkretnie, 1 września odbyło się u nas spotkanie inspirujące ruchu Budząca się Szkoła i u uczestniczyło ponad 105 chyba nauczycieli, dyrektorów z całej Polski. Więcej po prostu się nie zmieściło, bo jesteśmy małą szkołą, więc tak 100 osób to był taki limit, ile mogliśmy przyjąć. Zainteresowanie było ogromne, to przyjechali nauczyciele nawet i z Dolnego Śląska, to takie najdalsze, i z Górnego, i z Dolnego Śląska, najdalsze odległości. I przyjechali po prostu zobaczyć, jak to działa, bo wiele się o edukacji mówi, o ocenianiu kształtującym, o tym, że należy tradycyjne oceny zlikwidować i tak dalej, natomiast my jesteśmy żywym przykładem, że to jest możliwe, że to jest zgodne z prawem i że to działa, no bo już czwarty rok to działa i że to działa na takiej zasadzie, że uczniowie świetnie zdają maturę, z każdym rokiem coraz lepiej, dostają się na wymarzone studia i nagle się pojawili u nas olimpijczycy, czyli...
Których wcześniej nie było, tak?
Nie było wcześniej. No. I to na przykład, nie wiem, olimpijczycy z przedmiotów, które nie są uczone w szkole. Mieliśmy w tym roku laureata olimpiady ekonomicznej, który... Nie, przepraszam, laureata olimpiady wiedzy o prawie, który po prostu z pomocą jednego nauczyciela, który skończył prawo, przygotowywał się i został laureatem. Tam jedno z najwyższych miejsc w Polsce. Swoją drogą nie poszedł na prawo, bo akurat...
Bo już wszystko umiał. To nie musiał. No.
Tak jest, ale chodzi o to, że jesteśmy właśnie takim żywym przykładem, że tak można, że to działa i że jest nieprawdą stwierdzenie, że jak się poluzuje uczniom, że jak się ich nie będzie straszyć, to się przestaną uczyć. Nie, no to właśnie chodzi o to, że jak się poluzuje, jak się odciąży, jak się da więcej wolnego czasu, jak się pozwoli uczniom wyspać, jak się pozwoli uczniom realizować swoje pasje, to oni się będą uczyć, to im się dalej będzie chciało i będą osiągać dobre wyniki. Uwierzcie, że
to jakbyś miał jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie, jak stworzyć szkołę przyszłości w Polsce? To jednym zdaniem, no nie dajemy tu instrukcji, to nie będzie przepisu na ciasto, ale to jest bardziej zdanie inspiracyjne czy inspirujące. To co byś powiedział?
Tak, więc ja się skupię na tym pierwszym słowie, czyli jak stworzyć szkołę przyszłości? Szkołę przyszłości można stworzyć, kiedy albo tak inspirującą. Uda ci się stworzyć szkołę przyszłości, jeżeli nie będziesz się bać.
Pięknie. Zostajemy bez lęku i strachu. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że przed wyjazdem na Kubę udało się jeszcze cię złapać. I to jest, drodzy słuchacze, powiedziane nie bez powodu, bo to wcale nie jest takie oczywiste w świecie internetu, gdzie możemy się spotkać niby zawsze. Ale z tą Kubą to tak nie do końca. Gdybyś, Michale, wyjeżdżał do Stanów, to moglibyśmy się spokojnie umawiać, a na Kubie to z tym internetem różnie bywa, prawda?
Z internetem różnie bywa, ale też różnie bywa z prądem, bo tam niestety z powodu kryzysu ekonomicznego bywają takie kilkudniowe nawet wyłączenia prądu, więc cóż z tego, żebyśmy mieli...
Jak będziesz w Polsce, to wtedy może ponownie się usłyszymy i opowiesz nam o edukacji na Kubie albo jeszcze o czymś innym ciekawym. Bardzo dziękuję ci. Przypomnę, ksiądz dr Michał Kierznowski-Palotyn, dyrektor szkoły, Kolegium Leonium Szkoły Bez Ocen, dyrektor w latach 2014 i 2023. A prywatnie dobry kolega, za tą przyjaźń też bardzo dziękuję. Michale, dzięki i powodzenia i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ja też bardzo dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji tego podcastu. Można to zrobić na ulubionej platformie podcastowej albo z pomocą dzwoneczka na YouTubie na przykład. Zapraszam do słuchania w każdy czwartek o 21:00 na żywo, do komentowania i dzięki temu tworzenia tego podcastu razem. A jeśli uważasz, że to, co tutaj w tym podcaście się dzieje, ma wartość, to serdecznie zapraszam. Można sobie kliknąć na dole w opis od tego odcinka i dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak dać informację zwrotną, jak podcast wesprzeć, albo na przykład dowiedzieć się o innych moich inicjatywach. Tymczasem bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Za tydzień porozmawiamy o tym, jak pozwalać, no właśnie, to będzie w sumie kontynuacja, jak pozwalać nastolatkom na bunt, nie przestając ich kochać. O tym za tydzień. A tymczasem Mikołaj Fok, skłaniam się nisko i mówię do usłyszenia.
Najważniejsze.